Przechodzę do metodologicznej charakterystyki teologii. Ja Państwu zapowiedziałem, dlaczego się zajmujemy tą charakterystyką metodologii, metodologiczną charakterystyką teologii. Metodologiczną, powtarzam. Nas interesuje teologia jako pewien typ wiedzy, jako pewien typ poznania. A więc zakładamy, że rzeczywiście teologia takiej wiedzy dostarcza. Czy ta wiedza, ten typ wiedzy spełnia kryteria wiedzy, na przykład przypisywane naukom przyrodniczym? Oczywiście, że nie. Ale chciałbym jednak twierdzić, że pewne podstawowe, jeżeli chce być nauką teologia, pewne podstawowe kryteria naukowości musi spełnić. A do nich należy m.in. uprawomocnianie każdego twierdzenia. Te sposoby uprawomocniania mogą być inne i są inne. Powiemy, na czym specyfika to polega. Rozpocznę jednak w dalszym ciągu od uwagi zasadniczej. Proszę Państwa, nie ma jednej teologii, jest wiele teologii. Tak jak w przypadku filozofii. I ta wielość, przepraszam, tę wielość można rozumieć co najmniej na dwa sposoby. Wielość w sensie, że każda religia ma lub może mieć swoją teologię. Każda religia ma lub może mieć własną teologię. Bo najogólniej, mało precyzyjnie rozumiemy teologię jako namysł, jako refleksję nad własnymi prawdami wiary. Jako namysł, jako refleksję nad własnymi prawdami wiary. I stąd też mamy teologię islamu, mamy teologię buddyzmu, budologia się to nazywa, teologię hinduizmu, judaizmu. Każda z religii, zwłaszcza te wielkie religie światowe, te pięć wielkich religii światowych, dysponują własną refleksją nad swymi prawdami wiary. To jest pierwsze rozumienie. Drugie, jeżeli zawężymy pojęcie teologii do teologii chrześcijańskiej, a więc jednej religii, chrześcijaństwa, to w ramach chrześcijaństwa z kolei jest wiele typów teologii. Jest wiele typów teologii. Moje uwagi na pierwszym miejscu dotyczą teologii katolickiej, a dokładniej rzymskokatolickiej, bo tak to trzeba chyba dokładnie mówić dzisiaj. Tak jak się mówi religia rzymskokatolicka. Mówienie katolicka kiedyś samo zrozumiałe, dzisiaj już tego znaczenia nie ma, ponieważ katolikoi chcą być wszyscy chrześcijanie, czyli powszechni. I prawosławie jest katolickie, i protestantyzm jest katolicki. Więc mam na myśli teologię rzymskokatolicką. No tu jeszcze mógłbym dodać trzecie zróżnicowanie. Oczywiście w ramach teologii rzymskokatolickiej nie ma jednej teologii. Tam też są. Nie tylko są różni teologowie, ale są różne szkoły. Przykład teologia polska, teologia niemiecka to tak jakby niebo a ziemia. Chyba, że ci teolodzy polscy z tych źródeł niemieckich czerpią. No, teologia watykańska, jeżeli coś takiego dziwnego mógłbym tu w tej chwili wymyślić, bardzo się różni od tego, co różni teologowie głoszą i czasami za to obrywają po głowie. Więc to miejmy tutaj na myśli. To jest jakieś wzbogacenie, sądzę, Państwa świadomości. Bo pozwala lepiej usytuować także swoją własną wiarę. Więc zajmujemy się teologią chrześcijańską w wydaniu rzymskokatolickim. Z tym, że do okresu reformacji naturalnie była to jedna teologia. Chociaż rozpadała się na różne szkoły. Przecież spory między szkołami teologicznymi, o tym będę mówił trochę przy dziejach teologii, zaczęły się w starożytności. Już wówczas zaczęto się kłócić między sobą. W wyniku tych kłótni powstało credo
które Państwo w niedzielę, jeżeli są w kościele, mogą wspólnie odmówić. To jest teologia. Credo jest teologią. Są to prawdy wiary przebrane w szaty filozofii. Mówimy transubstancjacja przecież. Pojęcie, mówimy, używamy pojęcia osoby, Bóg w trzech osobach. Wszystko są pojęcia filozoficzne, które powstały w wyniku sporów, dyskusji między szkołami teologicznymi. Szkoła aleksandryjska, chociażby szkoła antiochejska. Inne typy teologii. To do dzisiaj pozostało, także nie można mówić, że jest jednolita teologia rzymskokatolicka. Chciałoby się wierzyć, że są jednolite prawdy wiary religii rzymskokatolickiej, ale przed chwilą Państwu powiedziałem, że te prawdy wiary są wyrażone w pewnym języku, w języku filozoficznym. I tutaj jest taki problem, że na to zwracam uwagę. Z chwilą, kiedy ten język filozoficzny umiera, ludzie przestają rozumieć, o co chodzi. Zresztą większość ludzi na pewno nie ma pojęcia, co znaczy przeistoczenie. Przeistoczyć. Bo tam jest pojęcie istoty zaangażowane. Transubstancjacja, przesubstancjowanie. Są bardzo głęboko zakładają, cała interpretacja tego zakłada odróżnienie na substancje i przypadłości. Typowo arystotelesowsko-tomistyczne. I z chwilą, kiedy ten tomizm odchodzi, a odchodzi faktycznie, przynajmniej przez wielu teologów nie jest akceptowany, to muszą nadać inną interpretację tym prawdom wiary. Zawsze jest, bo interpretacja to jest wyrażenie czegoś nieznanego za pomocą czegoś znanego. Zanotować. Interpretacja to jest próba zrozumienia czegoś niezrozumiałego za pomocą czegoś bardziej znanego. Otóż ci teolodzy pierwsi byli często filozofami i dla nich filozofia była bardziej zrozumiała niż teologia. Wobec tego te prawdy teologiczne, na przykład wcielenie Jezusa Chrystusa, mówiąc, że to są dwie natury, a jedna osoba. Dwie natury, pojęcie natury zaczerpnięte z filozofii arystotelesowskiej zostało przez nich użyte, bo nie to rozumieli. Ale kto dzisiaj z przeciętnego, wiernego, a chciałbym nawet powiedzieć księdza, rozumie te sprawy natura. I kiedy już nawet w seminariach nie zawsze się ten tomizm arystotelizm wykłada. To są pewne problemy, z którymi spotyka się człowiek współczesny. Ja pamiętam na którymś z seminariów, to było w latach 70. ksiądz profesor Celestyn Napiórkowski przyszedł z rewelacyjnym pomysłem, zresztą nie było to jego, to inni, pod wpływem semiologii, żeby zamiast transubstancjacja mówić transsignifikacja. No bo to było wówczas bardziej zrozumiały termin. Tak się wydawało. Transsignifikacja. No ale to bardziej skomplikowane się okazało i nie wiem, czy ktoś przy tym obstaje. De facto stale to samo credo wymawiamy wszyscy, a co rozumiemy, to rozumiemy. Zacznę teraz od dziejów teologii. Ale z tym zastrzeżeniem chodzi o dzieje teologii chrześcijańskiej, rzymskokatolickiej. Te dzieje, powiadam, były aż do czasów reformacji w miarę jednolite. Potem wyraźnie rozeszły się drogi teologii protestanckiej i teologii katolickiej, tak ją nazywano, katolickiej. Dzisiaj rzymskokatolickiej lepiej nazywać, dlatego że protestanci też chcą być katolikami, chcą być też katolikami. Wcześniej oczywiście rozeszły się drogi teologii prawosławnej i teologii, no jak ją tam nazwać, reszty, tej łacińskiej, teologii łacińskiej. Ale jedziemy do początków. Otóż tu taka sprawa. Teologia powstała u samych początków chrześcijaństwa. Po śmierci Jezusa Chrystusa, właściwie z pierwszymi apostołami, już zaczęła się teologia. Rozumiana przeze mnie tutaj bardzo ogólnie, jako refleksja, namysł nad prawdami wiary. Ci ludzie, pierwsi wierzący, chcieli zrozumieć, co tutaj za prawdy im zostały przekazane o zbawieniu. Próby zrozumienia znajdą Państwo w listach świętego Pawła, o którym niektórzy mówią, że jest właściwym założycielem kościoła chrześcijańskiego, rzymskokatolickiego. Mogą Państwo przeczytać u teologów, na przykład niemieckich czy amerykańskich, że intencją Chrystusa nie było zakładać Kościół. To zrobił święty Paweł. Znaczy jako instytucji. Jeżeli Chrystus wykłada przypowieściami pewne prawdy o synu marnotrawnym, jawnogrzesznicy, o ziarnku konkolu, które rośnie, to teolodzy przybierają to w szatę systematycznej, uporządkowanej refleksji właśnie wiedzy teologicznej. Chociaż za ojca teologii uważa się świętego Anselma, to dotyczy to pewnego typu teologii, jako systematycznej, uporządkowanej, akademickiej wiedzy. Taką, jaka znalazła miejsca na uniwersytetach. Ale na pewno teologia nie powstała w średniowieczu, to znaczy w XI czy XII wieku. Powstała w II wieku po Chrystusie, jeżeli już chcemy to lokalizować. A więc w czasach ojców Kościoła. Ojcowie Kościoła to są przecież pierwsi teolodzy, to nikt Państwa, kto trochę z nadzieję chrześcijaństwa nie zanegł. Różne były powody, one już tutaj zostały przeze mnie wymienione, dlaczego taka teologia powstała. Człowiek zawsze usiłuje rozumieć, nie tylko wierzyć, ale dlaczego ma wierzyć i w co ma wierzyć. Teologia pojawiła się w wyniku bardzo praktycznej potrzeby. Z jednej strony, kiedy do chrześcijaństwa zaczęli dołączać ludzie wykształceni, chcieli zrozumieć prawdy wiary, tak zwane articuli fidei, w świetle posiadanej przez siebie wiedzy, także teologicznej. Z drugiej strony, chrześcijanie, ludzie wierzący, często właśnie ci filozofowie uprawiający teologię, próbowali innym przybliżyć w ich języku właśnie filozoficznym prawdy wiary. A więc mamy dwie intencje. Z jednej strony samemu zrozumieć, a z drugiej strony innym przybliżyć to rozumienie. I tu mamy z tym odwiecznym zadaniem teologii, jakim jest uprzystępnianie każdym czasom prawdy wiary. I ono się musi dokonywać, ponieważ zmienia się mentalność ludzka, zmienia się język ludzki, zmieniają się punkty odniesienia. Pamiętam taki artykuł obecnego arcybiskupa Rzecińskiego w Znaku, który ma za sobą pewną przeszłość amerykańską. No, był wówczas inny, siłą faktu, zresztą każdy z nas jest inny. Kiedy przebywał na stypendium w Waszyngtonie i buszował po USA, po Nowym Jorku między innymi, opisywał duszpasterstwo w Nowym Jorku. I tam na przykład taki przykład podawał, że duszpasterze w tych dzielnicach murzyńskich slumsów nie uczyli Ojcze Nasz, ponieważ ten... Państwo wiedzą sytuację murzynów amerykańskich od pokoleń, już tam w tej chwili są rodziny, quasi rodziny, gdzie nie ma ojca. Znaczy jest ojciec, bo gdzieś musiał się pojawić, ale nie ma go w tych, to są single mothers. Na pojedyncze. To już jest pokolenie. Więc to dziecko nie wie, co to jest ojciec, bo on fizycznie ojca nigdy nie widział tego ojca i on nie umiał. Co więcej, jeżeli ten ojciec był, to był to jakiś łapserdak, pijak, brutal, gwałciciel i tak dalej. Dla niego ojciec nie miało żadnych pozytywnych skojarzeń. Nie sądzę, że sytuacja ta może się pojawiać w życiu każdego człowieka, który ma negatywne doświadczenia z własnym ojcem. Z tym, że kultura nasza europejska jest tak mocna, iż ona narzuca mimo własnych osobistych przeżyć negatywnych, no jest jakaś wyidealizowana postać ojca czy matki. I to nam pozwala przezwyciężać. Ale tam, gdzie tego nie ma, gdzie kultura tego nie niesie, no nie można mówić dzieciom Ojcze Nasz. No, misjonarze, którzy pracują w krajach misyjnych, te sprawy jeszcze lepiej wiedzą. Myślę, że Państwo byliby zbulwersowani, gdyby w kościele ksiądz mówił, oto świnia Boża, prawda? A w Nowej Gwinei, gdzie baranek jest nieznaną, a świnia jest ulubionym stworem. Pamiętam przezrocza moich kolegów z lat 60., kiedy oni tam wyjechali, pokazując, że ta świnia żyła razem, oczywiście oni ją zjadali co pewien czas, ale dopóki nie zjedli, na przykład takie obrazki, że z jednej strony mama karmi dziecko, a z drugiej strony prosiaka karmi. Prawda? Jedna pierś dla prosiaka, a jedna pierś dla tego dziecka. Bo to było tak blisko. To my mamy kojarzenia z barankiem, prawda? Takie jakieś pozytywne. W naszej kulturze wytworzonej tam nie ma. O czym mówisz? Nie wiem. Więc to jest ta potrzeba adaptacji, interpretacji. Proszę Państwa, to się zaczęło w starożytności. Chcę Państwu pokazać pewne konteksty. Jeżeli Państwo znają trochę dzieje Kościoła, chrześcijaństwa, to wiedzą, że teolodzy niestworzone rzeczy przypisywali chrześcijanom, na przykład, że jedzą mięso ludzkie, no bo przyjmowali Jezusa Chrystusa. Trzeba było to wyjaśnić, o co tutaj chodzi, żeby nie byli oskarżani o kanibalizm. Zresztą te głupotki to jeszcze spotykałem w takich prymitywnych tekstach pisanych stosunkowo niedawno, bo w latach 90. takim bez dogmatu jest takie pismo dosyć prymitywne, przynajmniej w niektórych tam. Jak powiedziałem Państwu, już w starożytności powstały wielkie spory teologiczne, dyskusje na soborach, które kończyły się zwykle anatemami. To jest bardzo ciekawa rzecz, że teologia rozwijała się negatywnie, przez potępienia, przez odrzucanie błędnych poglądów, raczej niż przez wykładanie pozytywne. W czasach ojców Kościoła ogromną rolę odegrał w starożytności Tertulian, nadając zresztą pewną taką, takie piętno teologii jako wiedzy negatywnej. Przecież Tertulian powiedział: credo quia absurdum, wierzę, ponieważ to jest absurdalne, czyli nie dające się zrozumieć. Ale też i Origines, który zresztą został potępiony, bo głosił pogląd o wiecznym powrocie, katarzys, na coś w rodzaju hinduskich powrotów, reinkarnacji.